Witaj! Za chwilę wysłuchasz kolejnego odcinka Mrocznych Wieków, podcastu historycznego ukazującego się na YouTube oraz platformach takich jak ta. Filmy na YouTube zawierają grafiki, zdjęcia, mapy ilustrujące omawiane wydarzenia oraz ścieżkę dźwiękową. Mój podcast nie zarabia na platformach takich jak Spotify czy Apple Podcast. Ukazuje się na nich wyłącznie dzięki dobrowolnemu wsparciu patronów i darczyńców. Jeżeli pragniesz wesprzeć dalszą działalność Mrocznych Wieków, możesz to zrobić cyklicznie poprzez Patronite bądź jednorazowo przez Buy Coffee lub Suppi. Linki znajdują się w opisie każdego odcinka. Bez wsparcia darczyńców utrzymanie obecności na platformach podcastowych byłoby niemożliwe i musiałbym ograniczyć się do wyświetlania filmów wyłącznie na YouTube. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wsparcie i życzę miłego słuchania. Michał Kuźniar. Prawdopodobnie wszyscy znamy tę historię. Dawno, dawno temu naiwni Aztekowie wierzyli, że ich bóg Quetzalcoatl, upierzony wąż, opuścił niegdyś swoich wyznawców i udał się na wschód, odpływając na tratwie w nieznane. Ostatnimi słowami pokrzepił jednak nieco swoich uczniów i zwolenników, obiecując im, że któregoś dnia jeszcze do nich powróci. W tej opowieści Quetzalcoatl miał być brodatym mężczyzną o jasnej cerze. Bóg faktycznie miał powrócić po całych stuleciach nieobecności, albo przynajmniej tak uważali Aztekowie, którzy Quetzalcoatla dostrzegli w hiszpańskim konkwistadorze Hernanie Cortezie. Przebiegły zdobywca nie zaprzeczał pomówieniom i sprytnie wykorzystał pomyłkę naiwnych Indian. Albo tak przynajmniej chcieliby wierzyć 16-wieczni skrybowie, którzy kilka dekad po zdobyciu państwa Azteków zanotowali tę historyjkę. Żadna z relacji współczesnych podbojowi nie wspomina bowiem o Aztekach mylących Corteza z upierzonym wężem. Oczywiście poddani Tlatoaniego Moctezumy, widząc zakutych w stal dziwnie pachnących i brodatych Hiszpanów, nie do końca wiedzieli, z kim mają do czynienia i przynajmniej przez jakiś czas przyjmowali do wiadomości, że mogą stać przed nimi czarownicy albo istoty z pogranicza świata nadprzyrodzonego. Nie ma jednak żadnych dowodów na to, że widzieli oni w Hernanie albo w jakimkolwiek z jego towarzyszy Quetzalcoatla. Ten mit powstał dopiero po podboju, a u jego genezy stała przede wszystkim ignorancja i zwyczajne niezrozumienie dawnej legendy o władcy ludu, którego nazwa nic żadnemu Europejczykowi nie mówiła. Ludem tym byli Toltekowie, w azteckiej tradycji zajmujący miejsce nauczycieli, twórców cywilizacji i wybitnych rzemieślników. Dzisiaj poznamy bliżej ten tajemniczy lud, który stał się jednym z najważniejszych w dziejach Mezoameryki, dominując w Dolinie Meksyku przez 2 stulecia, odpowiadające mniej więcej czasom polskiej dynastii Piastów, od jej wkroczenia na scenę dziejów, aż po rozbicie dzielnicowe. Opowieść o dziejach Tolteków zacząć trzeba jednak znacznie wcześniej. Pierwsze 5 stuleci pierwszego tysiąclecia naszej ery upłynęło w Dolinie Meksyku pod znakiem dominacji wielkiej metropolii Teotihuacanu, miasta bogów, którego enigmatyczni twórcy zdołali osiągnąć rozmach i skalę nieznaną wcześniej na całej zachodniej półkuli. Wszystko ma jednak swój koniec. Tak i majestatyczny Teotihuacan z czasem uległ osłabieniu, degradacji i wyludnieniu. Miasto nigdy nie popadło w kompletną ruinę, ale jego populacja znacznie się skurczyła, a monumentalne budownictwo powoli popadało w zaniedbanie. Proces upadku Teotihuacanu rozpoczął się w VI wieku naszej ery i postępował przez kolejne stulecia. Splendor i znaczenie miasta będącego w Mezoameryce tym, czym Rzym był w Europie, nie uległy jednak zupełnemu zapomnieniu. Kolejne dynastie i pokolenia władców, Tolteków, Zapoteków, Majów czy Azteków szumnie przepisywały sobie pochodzenie od teotihuacańskich przodków. Nic jednak nie mogło zmienić faktu, że potęga i centralizująca siła Teotihuacanu odeszły w niepamięć. Natura nie znosi jednak próżni. Podobnie było z sąsiadami osłabionej potęgi, którzy niemal natychmiast podjęli starania o wypełnienie nieoczekiwanej i nieznośnej pustki. Przez jakiś czas o dominację w tym nowym świecie z pewnością walczyli wojowniczy władcy Zapoteków z Monte Albán, dotychczas będący raczej sojusznikami Teotihuacanu. Leżące w dzisiejszym meksykańskim stanie Oaxaca, Monte Albán nigdy nie stało się potęgą na miarę miasta bogów. Jego populacja nie przekraczała pewnie 1/4 tej, jaką cieszył się za najlepszych czasów Teotihuacan, będący domem dla 100-120 tysięcy mieszkańców. Ambicje walecznych Zapoteków nigdy nie zmaterializowały się jednak w większym zakresie. Oni sami zaś utknęli w długoletnich wojnach z sąsiadującymi z nimi od zachodu Misztekami. Monte Albán zostało z czasem zwyczajnie porzucone. Około 850 roku naszej ery mieszkańcy górskiej Cytadeli opuścili swoje miasto i nigdy już do niego nie wrócili, pozostawiając archeologów z jedną z większych zagadek dawnej Mezoameryki. Potomkowie Zapoteków nie zapomnieli jednak kompletnie o Cytadeli swoich przodków. Jeszcze przez całe stulecia będą do niej przychodzić i grzebać swoich zmarłych w opuszczonych i splądrowanych sarkofagach dawnych władców Monte Albán, zapewne pragnąc nadać im dodatkowego splendoru, jaki musiał towarzyszyć ludziom władającym w takim miejscu. Swoje pretensje do spuścizny po wielkim sąsiedzie zgłosiła prędko Cholula, leżąca około 100 kilometrów na południowy wschód od miasta bogów. To właśnie w Choluli powstała największa w całej Mezoameryce sztuczna konstrukcja usypana ludzką ręką – akropol tego miasta państwa. Podstawa tej wielkiej, ziemnej piramidy w Choluli do dzisiaj liczy sobie około 16 hektarów, a całość zaczęto budować w III wieku przed naszą erą. Od kilku stuleci na szczycie usypiska wznosi się chrześcijański kościół, który przedłuża sakralne wykorzystanie wzgórza o kolejne lata. Żadne inne miejsce w Mezoameryce nie jest stale wykorzystywane w celach religijnych przez tak długi czas jak Cholula. Niemal 2500 lat, a może i więcej. Choć co prawda bogowie nieco się zmienili w tym czasie. Cholula nie zdołała zdominować całej Doliny Meksyku, nie mówiąc już o Mezoameryce. Nigdy nie stała się więc nowym Teotihuacanem. Z pewnością nie pomagało jej położenie zaledwie 40 kilometrów od reaktywującego się co jakiś czas wulkanu Popocatépetl, który miał na swoim sumieniu los już niejednego miasta, choćby Huicuilco. Powtarzające się co jakiś czas erupcje niszczyły pobliskie pola uprawne, uruchamiając jednocześnie masowe emigracje. Cholula przez setki lat była miastem znaczącym, ale nigdy nie stała się wielką potęgą. Swoje 5 minut miała wówczas Kakasztla, leżąca dzisiaj około 60 km na wschód od stolicy Meksyku. Kakasztla musiała leżeć na ważnym kupieckim szlaku i dosłownie żyć z handlu, o czym świadczy jej nazwa. Toponim Kakasztla wziął się bowiem od Kakasztli, kupieckiego plecaka na drewnianym stelażu, w którym dawni mezoamerykańscy handlarze na plecach swoich lub swoich niewolników dźwigali cenny jadeit, obsydian, pióra kwezali, kukurydzę, dynie, bawełnę czy zielone turkusy. Kakasztla do dzisiaj znana jest z pięknie zachowanych, barwnych fresków, z których jeden przedstawia lokalnego władcę, czwartego psa, przybranego w stylu majańskiego boga kupców. Za plecami władcy widać Kakasztli, kupiecki plecak. Na kolejnym muralu inny władca, 13 orzeł, stoi na upierzonym wężu, w rękach dzierżąc olbrzymi, bogato zdobiony nóż ofiarny. Schyłek okresu klasycznego w Mezoameryce zaznaczył się świetnością miast majańskich na południu regionu – Chichen Itza, Tikal, Calakmul. Wszystkie przeżywały swoje wzloty i upadki, walcząc z sąsiadami o ziemię i sławę, czasami zaś o przeżycie. Mezoameryka była zawsze domem wojowniczych, agresywnych społeczności, ale walka nie była jedyną sferą ich aktywności. To właśnie wówczas rozwinął się zwyczaj budowania licznych boisk do gry w piłkę, przyjmujących charakterystyczny kształt dużej litery I z szeryfami na szczycie i u podstawy. W mieście El Tajín, sławnym głównie ze względu na tzw. piramidę nisz, natrafiono na 17 takich boisk. a w kantonie na rekordowe 24. Trudno wytłumaczyć obecność aż tylu boisk, z których przynajmniej część wykorzystywano jednocześnie, w miastach sporych, ale znacznie mniejszych od Teotihuacanu, gdzie po dziś dzień nie doszukano się ani jednego obiektu, który można z całą pewnością zidentyfikować jako boisko sportowe. Indianie mezoamerykańscy uwielbiali sport, który w ich wydaniu przybierał jednak niejednokrotnie dość krwawe oblicze. Niedaleko boisk archeolodzy bowiem natrafiają często na tak zwane compantli, drewniane lub kamienne konstrukcje służące do wystawiania na pokaz czaszek zawodników przegranych drużyn, najczęściej jeńców wojennych, których bezlitośnie zabijano. Compantli niejednokrotnie przybierały formę kamiennych filarów, na których rzeźbiono ludzkie czaszki. Na ich szczytach zaś ustawiano drewniane rusztowania lub półki, na których umieszczano autentyczne głowy odcięte pokonanym. Dawna Mezoameryka była bowiem krainą z jednej strony tętniącą życiem, kulturą i rozwojem nauk, z drugiej zaś cierpiącą z powodu endemicznych wojen i permanentnych konfliktów o miedzę. Brzmi całkiem jak starożytna, średniowieczna czy nawet nowożytna Europa. W tle tych konfliktów zobaczyć można było karawany niewolników i ludzi wyzyskiwanych przez silniejszych sąsiadów. Taki był z pewnością los wielu mieszkańców północno-zachodnich rejonów dawnej Mezoameryki, żyjących wzdłuż szlaków handlowych prowadzących aż do stanu Nowy Meksyk na terytorium Stanów Zjednoczonych, gdzie wydobywano m.in. cenne zielone turkusy, a także hematyt, cynober czy malachit. Wymieniano je najczęściej za importowany z południa obsydian. Według archeologów praca w tych starożytnych kopalniach minerałów przypominała los bliższych nam górników ryjących w poszukiwaniu diamentów w krwawych kopalniach Afryki. Konkwista i towarzyszące jej przybycie europejskich chrześcijan niewiele zmieni w sytuacji tutejszych Indian. Poza jednym. Zamiast poszukiwaniem malachitów, turkusów czy hematytu, będą oni musieli wydobywać srebro, mało znaczące w starożytnej Mezoameryce. 700 kilometrów na północny zachód od stolicy dzisiejszego Meksyku, w stanie Zacatecas, w ruinach starożytnego miasta znanego dzisiaj jako La Quemada, co po hiszpańsku znaczy coś spalonego, zachowały się pozostałości pradawnej, strzelistej piramidy o bardzo stromych ścianach i równie archaiczne legendy o okrutnym kapłanie, który stojąc na szczycie swojej siedziby, wznoszącej się niczym strzelista wieża, bezlitośnie zarządzał sąsiednimi ludami z plemion Huichol, niczym niewolnikami. W sprawowaniu kontroli nad podległymi plemionami pomagały mu tajemnicze orły i jaguary, najprawdopodobniej tożsame z bractwami wojowników, służących pod totemem konkretnego drapieżnika. Kapłanów miał żądać od tutejszych plemion ciągłych danin, jednocześnie utrudniając im dostęp do szlaków handlowych prowadzących nad Pacyfik czy do Zatoki Meksykańskiej. Ludzie jednak nie wytrzymali i pewnego razu zerwali się do walki o swoją wolność. W okolicach La Quemady rozgorzała walka o niezależność, w której orły i jaguary tłumiły zryw miejscowych, ale tym ostatnim z pomocą przyszło niebo. Trwający 20 dni żar lejący się z firmamentu wypalił doszczętnie fortecę kapłana i jego wojska. Huichole byli znowu wolni, a spalona siedziba ich oprawcy wpadła w ich ręce. Pomimo tego nie zamierzali się w niej osiedlać. Lokacja napawała ich taką odrazą i wstrętem, że obłożyli ją czymś w rodzaju klątwy, traktując jako miejsce przeklęte. Przez całe stulecia późniejsze pokolenia Huicholi starannie omijały La Quemadę, nawet jeżeli miało to oznaczać wydłużenie trasy ich wędrówki. Spalona przez legendarny żar słoneczny, La Quemada już na zawsze pozostała w ruinach. Podobne kolonie niewolnicze, jak wspomniana forteca demonicznego kapłana z legendy, odkryto w Alta Vista i Casas Grandes. Były to placówki handlowe, kupieckie faktorie i strażnice kontrolujące szlak, którym przemieszczały się kupieckie karawany kursujące między Mezoameryką a Nowym Meksykiem, pełne pieszych tragarzy, którzy w swoich plecakach kakasztli, podróżowali niosąc cenne towary. Późniejsi Aztekowie określali takich wędrownych kupców terminem poczteka, a kodeks florencki hiszpańskiego misjonarza Bernarda de Sahaguna poświęcał im bardzo dużo miejsca na swoich kartach. Północne szlaki handlowe przebiegały przez tereny znane dzisiaj jako Wyżyna Meksykańska, wówczas zamieszkane przez plemiona określane jako Chichimekowie, potomkowie psów. Były to ludy prowadzące w pełni lub częściowo koczowniczy tryb życia. Jedynie ci, którzy migrowali na południe pod wpływem tamtejszej kultury i zwyczajów, wybierali osiadły tryb życia. Żyjące w miastach ludy Mezoameryki patrzyły na Chichimeków w podobny sposób, w jaki Rzymianie spoglądali na Germanów i Sarmatów, Helenowie na Scytów, a mieszkańcy Mezopotamii na koczowników z góry Zagros albo zza Kaukazu. Odwieczny konflikt ludów osiadłych i koczowniczych, do jakiego dochodziło co jakiś czas na każdym niemal kontynencie, miał miejsce także w starożytnym Meksyku, z tym, że tutaj koczownicy przybywali z leżącej na północ Wyżyny Meksykańskiej, nie zaś ze stepu pontyjskiego czy Wyżyny Irańskiej. Chichimekowie, pomimo swojej złej sławy, byli całkiem sprawnymi rzemieślnikami specjalizującymi się w obróbce obsydianu, turkusów, krzemieni oraz piór dzikich ptaków. Ci myśliwi zbieracze byli traktowani z pogardą tak przez osiadłych indiańskich sąsiadów, jak i później przez Hiszpanów, chociaż trzeba przyznać, że toczące się przez całe dekady wojny między chichimeckimi wojownikami a europejskimi konkwistadorami szły tym ostatnim znacznie gorzej aniżeli wcześniejszy podbój państwa Azteków. Chichimekowie co jakiś czas przenikali na południe, wykorzystując osłabienie tamtejszych miast-państw. Podejrzewa się, że mieli swój udział w upadku dominacji Teotihuacanu, ale nie ma na to pewnych dowodów. Byli trudnymi przeciwnikami. Zarówno relacje pisane, jak i odkrycia archeologów donoszą i potwierdzają, że byli nieco wyżsi od swoich południowych sąsiadów. Te walory fizyczne Chichimekowie zawdzięczali przede wszystkim bardziej zróżnicowanej diecie, zawierającej m.in. więcej dziczyzny w stosunku do osiadłych rolników z południa, którzy na stole kładli głównie kukurydzę, dynię, paprykę i fasolę. Poza atutami fizycznymi, koczownicy z północy dysponowali także śmiercionośną bronią, łukiem i strzałami. Broń ta pojawiła się na kontynencie północnoamerykańskim dość późno, nie wcześniej niż kilka tysięcy lat temu, wraz z kolejną fazą migracji, w ramach której z Eurazji do Ameryki przedostali się potomkowie dzisiejszych Inuitów. Z czasem łuk i strzała dostały się na południe, urozmaicając pole walki w Mezoameryce, w której dotychczas królował niepodzielnie Atlatl. Niewielka wyrzutnia oszczepów używana w Eurazji od dziesiątek tysięcy lat. Łucznictwo pozostanie domeną koczowników z Wyżyny Meksykańskiej i nawet w azteckiej armii oddziały uzbrojone w tym stylu będą rekrutować się z Indian Otomi, żyjących na północy. W jednej z fal Chichimeków migrujących z Wyżyny Meksykańskiej na południe, w okolice jeziora Texcoco, mogli się znaleźć przodkowie ludu znanego później jako Toltekowie. Od azteckiego słowa toltecatl, oznaczającego w nahuatl rzemieślnika. Chichimekowie należeli do Indian Nahua, byli więc krewniakami późniejszych Azteków, którzy zresztą też przybyli do Doliny Meksyku podobną trasą, jaką kilka wieków wcześniej pokonali przodkowie Tolteków. Ci pierwsi Toltekowie osiedli około 130 km na północ od Teotihuacanu, w okolicy, którą późniejsze pokolenia będą określać jako Tollan, a w zniekształconej formie Tula. Odnalezienie tej prawdziwej Tuli Tollanu było dla archeologów i historyków nie lada wyzwaniem, gdyż sam termin Tollan oznacza miejsce trzcin i jest synonimem bardzo dużej osady, pełnej świątyń, pałaców i warsztatów rzemieślniczych. Identyfikacji tej konkretnej Tuli ze stolicą Tolteków dokonano więc dopiero w latach 30. XX wieku, ponieważ w całym Meksyku Tuli było i jest kilka. Tula leży w jednej z dolin południowej Wyżyny Meksykańskiej. Około 2300 metrów nad poziomem morza, a więc w okolicy wyżynnej, znacznie chłodniejszej niż brzegi jeziora Texcoco, nad którymi rozłożył się wieki wcześniej Teotihuacan. Zimą w okolicach Tuli zdarzają się przymrozki, chociaż klimat jest generalnie dość ciepły. W grudniu średnia temperatura wynosi nieco ponad 10 stopni Celsjusza, a w maju zdarzają się prawdziwe upały, znacznie przekraczające 30, a nawet zbliżające się do 40 stopni Celsjusza. Rolnictwo zawsze stawało przed wyzwaniem, jakim były niewielkie i nierówne opady deszczu, które latem przybierały formę prawdziwych ulew. Wyżywienie rosnącej populacji zawsze stanowiło duże wyzwanie dla władców Tuli, doświadczanej niejednokrotnie przez długie susze. Brak odpowiedniej technologii nie pozwolił mieszkańcom budować kół wodnych ani tam na rzekach, wystarczająco solidnych, aby były w stanie spiętrzać wodę z rwących górskich potoków i nie rozsypać się jednocześnie pod jej naporem, szczególnie po większych ulewach. Pomimo tego populacja doliny miała się całkiem dobrze i stopniowo przyrastała. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić wygląd tej dawnej Tuli i jej okolic 1000 lat temu, gdyż obecny krajobraz tej części Meksyku nosi znamiona działalności człowieka, głównie z ostatnich 500 stuleci. W ich trakcie doszło do daleko posuniętej deforestacji pobliskich wzgórz, w czasach Tolteków ciągle pokrytych płaszczem lasów. Poza tym kozy i owce przywiezione przez Europejczyków dosłownie wyskubały dużą część mniejszych roślin, doprowadzając tym samym do odkrycia wierzchnich warstw gleby i przyspieszonej erozji. Sahagún w XVI wieku pisał na podstawie legend Azteków, że okolice Tuli były znane jako Teotlalpan, ogród bogów. W jego kodeksie czytamy o tym ogrodzie, że powiadają, że wszystkie dynie były tam bardzo duże, niektóre zupełnie okrągłe. A kolby kukurydzy były tak duże jak mielące je żarna i długie. Jeden człowiek z trudnością był je w stanie nieść w jednej ręce. Po pędach szarłatu zaś można się było wspinać. Kolorowa bawełna także oszałamiała. Jasną czerwienią, żółcią, różą, fioletem, zielenią, błękitem, brązem, bielą, patyną czy różaną czerwienią. Różnokolorowa bawełna rosła w ten sposób. Nie trzeba było jej w ogóle barwić. Naturalnie do podobnych rewelacji należy podchodzić z daleko posuniętym sceptycyzmem, gdyż są to legendy przypominające biblijną opowieść o ogrodzie Eden. Pewne mity mają swoje odpowiedniki na każdym kontynencie. Na tolteckich stołach spotykano kukurydzę, dynię, fasolę, paprykę chili, agawę. Powyższe rośliny uzupełniano opuncją, jadłoszynem, komosą białą, persymoną i przypominającymi wiśnie owocami rośliny znanej jako kapulin. Mięso jedzono bardzo rzadko, a jeżeli już, to raczono się psami, indykami, jeleniami, królikami, zającami bądź ludźmi. Potrawy słodzono miodem uzyskiwanym z pasiek udomowionych pszczół. Toltecka kukurydza rosła na glebach bogatych w wapń, była więc głównym źródłem tego minerału w diecie lokalnych mieszkańców, zastępując nieznane im mleko. Poza tym była głównym źródłem węglowodanów. Wyrabiane z mąki kukurydzianej tortille, które wypełniano następnie warzywami, były zapewne spotykane we wszystkich domostwach przy każdym posiłku. Jednak nie samą tortillą człowiek żyje. Toltekowie, jak zresztą wszyscy Indianie Mezoameryki, uwielbiali używki. Ceramiczne fajki do palenia tytoniu są jednym z powszechniejszych znalezisk na stanowiskach związanych z ich kulturą. Na pewno raczyli się gorącą, gorzką czekoladą. Prawdziwą furorę robił napój znany w języku nahuatl jako octli, a w hiszpańskim pulque. Octli wyrabiano ze sfermentowanego soku agawy, uzyskując niskoprocentowy napój alkoholowy o białym zabarwieniu i dość gorzkim smaku, który można było słodzić na przykład miodem. Fernando de Alva Cortés Ixtlilxochitl, tworzący w XVI i XVII wieku meksykański kronikarz wywodzący się z rdzennych elit, zanotował starą aztecką legendę opowiadającą o odkryciu Pulque. Władający Toltekami w VIII wieku król Iztacalcin miał kiedyś przyjąć na audiencji poddanego, Papancina, który razem ze swoją córką, Xochitl, przybył, aby podzielić się z władcą nieoczekiwanym darem. Było nim właśnie pulque, które z miejsca przypadło do gustu królowi. Napój z liści agawy nie był jedynym, co wpadło tego dnia w oko Iztacalcinowi. Xochitl, piękna córka Papancina, tak bardzo spodobała się władcy, że ten zatrzymał ją na dworze jako swoją konkubinę. Jedna z wersji legendy mówi, że dziewczyna została tam wbrew swojej woli i nigdy nie odwzajemniła uczuć władcy. Urodziła mu pierwszego syna, który w przyszłości miał zostać władcą Tolteków. Po zgonie Iztacalcina Xochitl stała się także królową regentką, dzierżącą władzę aż do czasu, gdy jej syn był w stanie ją zastąpić. Xochitl miała zginąć gwałtowną śmiercią podczas jakiejś wojny domowej. Miała wziąć czynny udział w bitwie na czele oddziału złożonego z samych kobiet. Przypadki kobiet biorących udział w walce w Mezoameryce są niezmiernie rzadkie, ale pojawiają się i czasami dotyczą także historycznych postaci. Chociaż historyczność samej Xochitl jest mocno dyskusyjna. Archeolodzy badający okolice Tuli odkryli, że w fazie jej największego rozwoju, czyli tzw. fazie Tollan, trwającej umownie od 900 do 1200 roku, w dolinie znajdowało się około 700 osad, w tym 10 sporych miast. Resztę stanowiły większe lub mniejsze wioski. Cała populacja doliny mogła liczyć do 120 tysięcy ludzi, z czego 1/3 mogła zamieszkiwać stolicę, dzisiaj znaną jako Tula Grande. Ponad połowa ludności zamieszkiwała w osadach liczących mniej niż 500 mieszkańców. Prowadzący badania archeologiczne w Tuli w latach 70. Richard Deal zauważył jednak, że estymowanie starożytnych populacji w Mezoameryce jest bardzo umowne i opiera się na dwóch podejściach. Badacze albo starają się zliczyć ilość domów mieszkalnych, a następnie pomnożyć je przez najczęściej przyjmowaną liczbę 5 osób przypadających na małe domostwo, albo zakładają, że na 1 km2, przy dość gęstej zabudowie, żyło 5000 ludzi. Ta ostatnia liczba bierze się z badań nad populacją 20-wiecznych indiańskich wiosek, w których styl życia nieznacznie odbiegał od tego sprzed wieków. W obu wypadkach estymacje są narażone na znaczną umowność, ale bez odkrycia starożytnych dokumentów ze spisami ludności nie ma innego sposobu na dokładną ocenę liczby populacji. Dla samej Tuli Grande, której ruiny odkopano tylko w nieznacznym stopniu, widełki populacji umieszcza się w przedziale od 18 800 do 50 000 ludzi. Toltekowie starali się wykorzystać każdy metr kwadratowy doliny dzięki terasom. Większa część ich upraw rosła na polach zwanych milpas. Poza tym wiele rodzin posiadało jeszcze przydomowe ogrody. Tylko jedna pora deszczowa i ciągłe niedobory wody stawiały przed rolnikami duże wyzwania. Wzmacniały także znaczenie irygacji i czuwających nad nią bóstw akwatycznych, takich jak Tlaloc, któremu poświęcano charakterystyczne kręgi znane jako Chalchihuites albo Chalchihuitl. Owe kręgi, czasem wyobrażane pod postacią pożerających swój ogon wężów, pojawiały się na niemal każdym przedstawieniu Tlaloca, bardzo często pod postacią tzw. gogli albo okularów, imitowanych również przez wojowników, którzy malowali sobie podobne gogle w okolicy oczu. Chalchihuites są powszechnym symbolem mezoamerykańskich bóstw akwatycznych, ale ponieważ czasami pojawiają się na twarzach, np. Tlaloca, ignoranci wierzący w paleoastronautyczne brednie widzą w nich prawdziwe okulary albo dowód na jakiś kult cargo wypatrzony u przybyszy z obcej planety. Bo nigdy nie przyszło im do głowy, że abstrakcja i ukryta symbolika w sztuce nie jest ograniczona tylko do Europy i Bliskiego Wschodu. Toltekowie nie byli populacją homogeniczną. Dużą ich część stanowili Chichimekowie, którzy przybyli z pustynnych rejonów Sierra Madre z północy. Na miejscu jednak połączyli się oni z drugim komponentem, jakim byli ludzie zwani Nonoalka, będący najprawdopodobniej przedstawicielami osiadłej ludności z Doliny Meksyku i jej okolic. Multietniczne plemiona i społeczeństwa, takie jak choćby Teotihuacan, były w tej części świata rzeczą spotykaną na porządku dziennym. Do Doliny Meksyku ci pierwsi Toltekowie mieli wkroczyć pod wodzą Mixcoatla, chmurnego węża, ich pierwszego znanego z imienia wodza. Toltekowie są jednym z pierwszych ludów Mezoameryki, których dzieje poznajemy ze źródeł pisanych, a nie jedynie z niemych posągów czy bezgłośnych kamieni. Źródła pisane, o których mówię, powstały jednak dopiero setki lat po upadku Tuli i rządzących w niej Tolteków. Autorami lwiej ich części są Aztekowie, którzy dawne legendy, baśnie i opowieści przodków przekazywali tym nielicznym spośród Hiszpanów, którym w ogóle chciało się takie rzeczy spisywać. Najważniejszym źródłem pisanym do poznania azteckich legend o Toltekach, bo tak należy owe relacje określać, jest monumentalny kodeks florencki sporządzony przez Bernarda de Sahaguna. Zawarte w nim opowieści mają charakter baśniowy, zniekształcony przez setki lat i stopniowo zacierającą się pamięć o prawdziwych wydarzeniach. Coś jak dzieje Herodota, tylko z jeszcze większą ilością mitologii oraz baśni. Nie bez znaczenia jest także z pewnością postać Sahaguna, który jako Europejczyk i chrześcijanin nie był w stanie zrozumieć przekazywanych mu informacji w sposób porównywalny do tego, jaki osiągali rdzenni mieszkańcy Meksyku. Jego informatorzy także byli już ludźmi, którzy przyjęli chrzest, często w bardzo młodym wieku i mogli nieco dopasowywać te historie tak, aby wpisywały się w pewien kanon. Sahagún nie był zresztą etnografem w naszym rozumieniu tego słowa. Podobnie jak Diego de Landa, niesławny misjonarz Majów i piroman amator. Sahagún sporządzał swoje kodeksy głównie, aby zrozumieć badanych Indian i szybciej ich chrystianizować. Ciekawość i pragnienie utrwalenia ginącej kultury miały tutaj drugo albo nawet trzeciorzędne znaczenie. Pewne wzmianki o Toltekach w kontekście ich przypuszczalnej ekspansji na Jukatanie zachowały się w majańskich kodeksach przypisywanych prorokowi Hilamowi Balamowi, spisanych niejako w podziemiu, poza wścibskimi spojrzeniami konkwistadorów i misjonarzy. Źródła pisane poza charakterem mitologicznym nie pozwalają nam ustalić dokładnej chronologii panowania tolteckich władców, gdyż datowania w niezależnych od siebie kodeksach często różnią się o dziesiątki albo nawet setki lat. Na przykład w zależności od źródła Seacatl Topilcin Quetzalcoatl, największy bohater Tolteków, żył albo w IX, albo w pierwszej połowie X wieku. Nawet jeżeli to wszystko nie jest prawdą, i tak musimy wierzyć w historię starożytną. Lwia część źródeł opowiada nam historię najsłynniejszego Tolteka, króla kapłana, Seacatla Topilcina, często występującego pod przydomkiem Quetzalcoatla, upierzonego węża. Chociaż nie był on w żadnym wypadku bogiem, a jedynie człowiekiem, który przybrał imię bóstwa, co zresztą nie było w Mezoameryce wcale takie rzadkie u władców czy kapłanów. Topilcin miał według jednego ze źródeł przyjść na świat w maju 895 roku w mieście Tepoztlán, w sercu dzisiejszego Meksyku. Jego ojcem miał być wspomniany wcześniej Mixcoatl, chmurny wąż. Wódz, który przyjął imię Boga albo sam Bóg, w zależności jak podejdziemy do legendy. W pozostałych wersjach Topilcin miał innych ojców, a z ustaleniem tożsamości jego matki jest jeszcze gorzej. W jednej z legend była nią Xochitl, czyli ta pani od Pulque. Młodość, a potem dojrzałość Topilcina przypadła na pierwszą połowę X stulecia, dla nas wczesne średniowiecze. Młodzieniec prędko wykazał się wybitną zręcznością i odwagą na polu bitwy, ale jego serce biło w innym kierunku. Nie zamierzał być wojownikiem. Pragnął panować jako pacyfistyczny król-kapłan oddany bogu Quetzalcoatlowi. Topilcin okazał się być światłym i mądrym władcą. Wyprowadził Tolteków z dotychczasowych siedzib, przeprowadzając ich do Tollanu, miejsca trzcin, w którym założyli swoją nową stolicę, z czasem określaną jako Tula. W Tuli Topilcin kontynuował swoją mesjanistyczną pracę. Zakazał składania ofiar z ludzi. Zamiast tego jego poddani mogli jednak ciągle ofiarować bogom zwierzęta lub własną krew podczas standardowego rytuału polegającego na przekłuciu jakiejś części ciała, np. palca lub napletka. To Pilcin zabronił intoksykacji podczas obrzędów religijnych. Promował także celibat wśród kapłanów. Dla późniejszych Azteków, których legendy zanotował De Sahagún, ten kapłan Quetzalcoatla stał się kimś w rodzaju boga na ziemi, twórcy cywilizacji, Prometeusza, pierwszego prawodawcy, mitycznego protoplasty. Promowanie celibatu i krytykowanie ofiar z ludzi głoszone przez tego półlegendarnego Tolteka, żyjącego być może w X wieku, wydaje mi się dziwnie przypominać doktrynę chrześcijańskiego misjonarza, który spisywał te legendy w drugiej połowie XVI wieku. Wydaje się, że informatorzy Sahagúna, zapewne wychowani w dualistycznej, aztecko-chrześcijańskiej rzeczywistości, zaczęli sami dostosowywać wizję narodowego bohatera do nowej sytuacji, dodając mu bardziej humanitarne cechy, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, praktycznie niespotykane we wcześniejszej Mezoameryce. No bo skoro Topilcin Quetzalcoatl był tak wysoko przez nich ceniony przez te wszystkie stulecia, a otwarcie przeciwstawiał się ofiarom z ludzi, to dlaczego Aztekowie ich nie zaprzestali? Ano dlatego, że aż do przybycia Hiszpanów nie uważali ich za nic niestosownego. Były one naturalną częścią ich kultury. A ta humanitarna charakterystyka Topilcina zapewne powstała dopiero w pierwszych dekadach po kontakcie z Hiszpanami. Źródła czasem opisują Topilcina jako brodatego mężczyznę o dość jasnej karnacji. Sam fakt posiadania brody przez Indianina nie jest niczym szczególnym, gdyż sporo mezoamerykańskich rzeźb przedstawia mężczyzn z widocznym zarostem, najczęściej pod postacią rzadkiej koziej bródki. Pierwsze wyobrażenia azteckiego władcy, Moctezumy Xocoyotzina z XVI-wiecznych kodeksów, również ukazują go z brodą. Topilcin Quetzalcoatl miał przez dwie dekady rządzić w Tollanie, wyprowadzając miasto na szczyt powodzenia. To jednak nie wszystkim wystarczyło, gdyż w stolicy pojawiła się opozycja kierowana przez człowieka noszącego imię Tezcatlipoca, czyli dymiące lustro, które to, cóż za przypadek, także jest teonimem. Tezcatlipoca był bowiem mezoamerykańskim bogiem władców, wojowników, czarowników i nekromantów, czyli dość podejrzanym jegomościem. W mieście rozpętał się konflikt między zwolennikami Tezcatlipoki a Quetzalcoatla. Obaj panowie zawzięcie się zwalczali, chociaż prym w podstępach wiódł Tezcatlipoca. Badacze przypuszczają, całkiem rozsądnie, że ten konflikt dwóch antagonistów noszących boskie teonimy może być pamiątką po jakiejś wojnie domowej, w której frakcje walczyły pod sztandarami konkretnych bogów. Ewentualnie był to konflikt dwóch stronnictw prowadzonych przez kapłanów Quetzalcoatla z jednej, a Tezcatlipoki z drugiej strony. Tezcatlipoca okazał się bardziej zawzięty. Wykorzystując swoje czarnoksięskie umiejętności, zdołał upić Quetzalcoatla za pomocą pulque, czyli wspomnianego już wcześniej niskoprocentowego napoju alkoholowego wytwarzanego z agawy. Pijany Topilcin Quetzalcoatl miał w stanie nietrzeźwym pojawić się publicznie. Jakby tego było mało, po drodze zgubił gdzieś swoją przepaskę, a zupełna nagość, skandaliczna w społeczeństwach mezoamerykańskich, naraziła go na utratę szacunku. Na tym jednak nie skończyły się knowania Tezcatlipoki. W końcu zdołał on tak bardzo utrudnić życie Topilcina, że ten, otoczony przez garstkę ostronników, oficjalnie opuścił Tollan i udał się na wschód, nad Zatokę Meksykańską. Tutaj, wedle jednej z wersji legendy, miał dokonać samospalenia na stosie, odbierając sobie tym samym życie. Wedle innej historii odpłynął na barce zbudowanej z morskich węży na wschód, obiecując swoim wyznawcom i stronnikom, że jeszcze do nich wróci. Miało to mieć miejsce w 947 roku. Legenda o Topilcinie Quetzalcoatlu, wygnanym z tuli człowieku, który był mieszanką króla, kapłana, herosa, boga, stała się podstawą do późniejszego o 6 stuleci przekazu Bernarda de Sahagúna, który dostrzegł w tolteckim bohaterze rzeczywistego boga Quetzalcoatla, który miał mieć brodę i jasną karnację i odpłynąć na wschód, obiecując jednocześnie swój powrót w przyszłości. Stąd już droga niedaleka do utożsamienia Hernana Corteza z legendarnym Herosem i przypisania rzekomej wiary w spełnienie się przepowiedni sprzed stuleci Aztekom, którzy mieli biernie przyglądać się hiszpańskiej inwazji, wierząc, że oto bogowie powrócili. Nic bardziej mylnego. Podobnie jak przypisywanie Topilcinowi skłonności do celibatu i niechęci do rozlewania ludzkiej krwi, tak i cała ta historia nosi znamiona wpływu chrześcijaństwa, wówczas już mocno torującego sobie drogę do umysłów nawracanych pod przymusem od kilku dekad mieszkańców Doliny Meksyku. Nie wiadomo, na ile historia Topilcina, przekazana przez Sahaguna, była rzeczywiście pamiątką pogańskiej tradycji, a na ile uległa już redakcji w gabinecie misjonarza. Tak czy inaczej, większość badaczy uważa obecnie relacje o Aztekach wierzących, że Cortes był wcieleniem Quetzalcoatla, za powstałą w drugiej połowie XVI wieku, kilka dekad po upadku Tenochtitlanu. Ponieważ monumentalna i ogólnie bardzo wartościowa relacja Sahaguna stała się podstawą naszej wiedzy o świecie Azteków, także tę historię powszechnie i bez większych oporów przyjęto za pewnik. Toltekowie wkraczali do Doliny Meksyku u schyłku świetności Teotihuacanu, a początek ich historycznej egzystencji w tym miejscu przebiegał w czasie, gdy do zachodniej Mezoameryki dotarła przełomowa technologia – metalurgia. W regionie pojawiały się pierwsze narzędzia z miedzi oraz biżuteria ze złota czy srebra. W odległych Andach, z którymi mieszkańcy Mezoameryki nie utrzymywali prawdopodobnie żadnych bezpośrednich kontaktów, znano już brąz. Metalurgia w Ameryce Południowej rozwinęła się tysiące lat wcześniej, a odlewanie miedzi i złota metodą traconego wosku było tam powszechnie znane. Społeczności andyjskie były jednak w uprzywilejowanej pozycji, gdyż pod powierzchnią gór, na których przyszło im żyć, pełno było złóż cennych minerałów, stąd też nie jest żadnym zaskoczeniem, że właśnie tam metalurgia rozwinęła się znacznie wcześniej. Tysiące lat, jakie upłynęły, zanim ten wynalazek dotarł do, wydawałoby się, nie tak odległej Mezoameryki, najlepiej świadczy o realnej barierze, jaką stanowiła dla ówczesnych społeczeństw geografia. Stąd też do kosza można wrzucić wszystkie bzdurne teorie o nieprawdopodobnie zaawansowanych, przedpotopowych cywilizacjach amerykańskich, utrzymujących kontakt ze społeczeństwami Bliskiego Wschodu, np. w Gobekli Tepe czy Karahan Tepe. Tak, w tym miejscu pragnę powiedzieć, że to, co czytacie w makulaturze produkowanej przez Grahama Hancocka, czyli von Denikena naszych czasów, jest bzdurą. Zauważyłem ostatnio wysyp komentarzy wspominających o Hancocku i amerykańskich supercywilizacjach sprzed młodszego Driasu. Widać, dotarło to wreszcie do Polski, z opóźnieniem, ale jednak. Słuchacze nawet zalecają mi, pewnie w dobrej wierze, dokształcenie się u socjologa i dziennikarza Hancocka. Ludzie kochani, makulaturę na moim osiedlu zbiera się w czwartki, raz na dwa tygodnie. Dzień wcześniej, w środę wieczorem, o ile nie zapomnę, wynoszę papiery i kładę je koło kubła. I to jest jedyny moment w moim życiu, gdy znajduję czas na zajmowanie się tego typu śmieciami. Na Hancocka, Zecharię Sitchina czy von Denikena i wszystkie ich pomioty nie mam zwyczajnie czasu ani ochoty. W samej Tuli nie odkryto do tej pory żadnych śladów metalu, co jest jednak najprawdopodobniej związane z faktem, że w mieście póki co w ogóle nie natrafiono na żaden grobowiec. U szczytu potęgi między X a XII wiekiem Tula rozciągała się na około 16 km kwadratowych, będąc domem dla 30, może 40 tysięcy ludzi. Ciekawostką jest orientowanie głównych ulic i budynków pod kątem 17 stopni na wschód względem północy. Nie ulega wątpliwości, że Toltekowie starali się w ten sposób naśladować wzorzec Teotihuacanu, gdzie budynki i aleje również orientowano w tym samym kierunku, jednak pod kątem 15 stopni i 30 minut. Na tym podobieństwa z miastem bogów się nie kończą. Najważniejsze budowle Tuli starały się na swój sposób imitować to, co ciągle było widać w Teotihuacanie, na znacznie mniejszą skalę jednak. W sercu miasta znajdują się dwie piramidy zwane dość mało oryginalnie – piramidą B i piramidą C. Obie mają obecnie nie więcej niż 10 metrów wysokości. Nie wiemy, jakim bóstwom były poświęcone, gdyż ich szczyty, na których mogły znajdować się kaplice i ołtarze, dawno zniszczono, a pokrywające budowle płaskorzeźby zrabowali azteccy wandale jeszcze w czasach prekolumbijskich. Pomimo tego widać wyraźnie, że na północy głównego placu ceremonialnego znajduje się mniejsza piramida B, patrząca w kierunku południowym, podobnie jak piramida Księżyca w Teotihuacan. Większa piramida C z kolei imituje położenie piramidy Słońca z Teotihuacanu. To znaczy jest położona na południowym wschodzie od mniejszej piramidy, a zorientowano ją na zachód. Piramida C nie została po dziś dzień do końca odkopana ani zbadana, podobnie zresztą jak większa część Tuli. Dużą część naszej wiedzy o życiu codziennym Tolteków zawdzięczamy wykopaliskom ratunkowym, takim jak te przeprowadzone w latach 70. przez zespół pod kierownictwem Richarda Deala, którego raport z tych prac w postaci książki przeczytałem. Deal przez kilka sezonów kopał w Tuli, ponieważ rząd meksykański zamierzał przeprowadzić prace kanalizacyjne oraz irygacyjne, które miały w efekcie zniszczyć część stanowiska, a w jakiś sposób wpłynąć nawet na 30% całego starożytnego miasta. Prace ratunkowe były więc niezbędne. Prowadzono je co roku od czerwca do października, a na każdy miesiąc wykopalisk w terenie przypadało przynajmniej 6 miesięcy dalszej żmudnej pracy w laboratoriach polegającej na katalogowaniu, opisywaniu i analizowaniu znalezisk. Zainteresowanie dalszymi wykopaliskami w Tuli jest minimalne, gdyż miasto zostało w olbrzymiej mierze obrabowane z wszystkich znajdujących się na powierzchni lub blisko niej skarbów jeszcze w czasach Azteków, którzy cierpieli na pewnego rodzaju toltekomanię, zbierając wszelkie pamiątki po słynnych poprzednikach. W efekcie część bardzo cennych tolteckich artefaktów odkryto nie w Tuli, ale w Tenochtitlanie, gdzie pełniły rolę cennych pamiątek i antyków. Aztecki wandalizm był tym bardziej skrupulatny, że jakiś czas po upadku Tuli Aztekowie sami osiedlili się w ruinach i na obrzeżach dawnego miasta, mieli więc bezpośredni dostęp do tego skarbca przeszłości. Wszystkie piramidy, świątynie czy pałace zostały skrupulatnie wyczyszczone z cennych pamiątek, a archeolodzy do dzisiaj odkrywają rabunkowe wykopy zmajstrowane przez sprytnych azteckich szabrowników. Każdy ważniejszy budynek w Tuli nosi ślady rabunku oraz zniszczeń wywołanych przez ogień, prawdopodobnie rozniecony podczas zdobycia i upadku miasta, do jakiego doszło w połowie XII wieku w wyniku najazdu zewnętrznego lub wojny domowej. Czego nie złupili zdobywcy Tuli, to zabrali ze sobą później Aztekowie. Hiszpanom czy dzisiejszym Meksykanom nie zostało już niemal nic do rabowania. W efekcie w mieście nie zostało wiele zabytków, a Tula aż do lat 30. XX wieku nie była w ogóle rozpatrywana jako słynny Tollan z azteckich przekazów. Czasami uważano wręcz, że owym Tollanem był w rzeczywistości Teotihuacan, który w pamięci Azteków mógł przecież stać się protoplastą nawet kilku mitycznych miast czy cywilizacji. Najbardziej charakterystyczną częścią architektury Tuli jest oczywiście spalony pałac, czyli Palacio Quemado, i stojące na szczycie piramidy B bazaltowe rzeźby przedstawiające czterech tzw. Atlantów albo Atlasów. Spalony pałac to duży budynek podzielony na trzy hale, nad którymi musiał rozpościerać się niezachowany do naszych czasów dach, wspierający się na licznych kolumnach, których fundamenty widać do tej pory. Sam pałac w rzeczywistości był raczej miejscem spotkań elit i odprawiania ceremonii religijnych, gdyż w jego wnętrzu nie odkryto żadnych apartamentów mieszkalnych czy pomieszczeń, takich jak choćby kuchnie. Zamiast tego mamy las kolumn, ołtarze i kamienne ławy, na których mogli zasiadać uczestnicy rytuałów bądź spotkań. Archeolodzy natrafili w jego ruinach na ślady tytoniu oraz fajek wykorzystywanych do jego palenia. Nazwa pałacu bierze się z losu, jaki spotkał ten budynek i praktycznie wszystkie inne w mieście. Znacznie ciekawsi są tak zwani Atlantowie z piramidy B. Nazwa tych posągów nie ma żadnego związku z mityczną Atlantydą wymyśloną przez Platona. Atlanci mają więcej wspólnego z tak zwanymi atlasami, czyli kolumnami wspierającymi stropy lub dachy, przybierającymi formę mitycznego atlasa. Do dzisiaj wędrując ulicami starówek w wielu europejskich miastach, możecie natrafić na takich atlasów lub atlantów. Gdyby Atlanci przedstawiali postacie kobiece, pewnie zachodni uczeni nazwaliby je kariatydami dla podkreślenia podobieństwa do podobnych podpór stosowanych w europejskim antyku, szczególnie zaś na ateńskim Akropolu. Atlantowie z Tuli powstali z twardego bazaltu. Mierzą 4,6 metra wysokości, a każdy z nich podzielony jest na cztery, dobrze dopasowane i połączone wewnętrznymi czopami części. Tajemniczy ludzie, którzy zdobyli Tulę w połowie XII wieku, obalili te olbrzymie posągi i strącili je do rowów wokół piramidy B. Ich obecne położenie jest rekonstrukcją. Atlantowie są od dekad przyczyną prawdziwej biegunki interpretacyjnej w środowiskach hołdujących teoriom spiskowym, dzielnie walczącym z rzekomym ograniczeniem archeologów, którzy widzą w Atlantach zwyczajnych tolteckich wojowników z pióropuszem na głowie, napierśnikiem w kształcie motyla na klatce piersiowej oraz atlatlem w jednej, a pękiem oszczepów w drugiej dłoni. Oprócz tego, zdaniem archeologów, wojownicy mają mieć typowe przepaski, sandały, pirytowe lustra na plecach i być może worek z tytoniem. Archeolog czy historyk sztuki, interpretując elementy rzeźby lub fresku, stara się szukać wyjaśnienia w znanym sobie materiale odkrytym na podobnych stanowiskach w tej samej epoce. Rozsądnie? Nie, skądże, co za nuda! Znacznie dojrzalsze jest przecież podejście, wedle którego dawne, mezoamerykańskie rzeźby interpretuje się za pomocą przykładów znanych z dwudziestowiecznej literatury science fiction, czyli Gwiezdne Wojny, Star Trek, Duna, albo technologii wojskowej okresu zimnowojennego. Najzabawniejszym przykładem jest ten nieszczęsny atlatl, trzymany przez wojowników w prawej ręce, który naturalnie bywa interpretowany jako pistolet laserowy, bo faktycznie dla niewprawionego oka przypomina on krótką broń palną. No a że Mezoameryka to wiadomo, kosmici to musi być laser. Zwykłym prochem to oni strzelać nie mogli. Otóż ignoranci z kółka paleoastronautycznego nigdy atlatlu na oczy nie widzieli, stąd też umyka im ten drobny, ale jakże charakterystyczny element. Dwa palce prawej dłoni, którymi trzyma się ową wyrzutnię. Każdy, kto oglądał mój poprzedni mezoamerykański epizod o Teotihuacanie, może pamiętać majańską stelę numer 31 z Tikal, na której widać podobny atlatl z dokładnie dwoma otworami, do których miotający nim wojownik wkładał dokładnie dwa palce. Konstrukcja bardzo podobna. Tak samo jest z okrągłym lustrem spirytu Tesca Quitlapili, które zdobi dolną część pleców Atlantów, a które powtarza się nagminnie w mezoamerykańskiej ikonografii od Teotihuacanu i Majów aż po Azteków. Napierśniki Atlantów przybierają kształt motyla również nie bez powodu. Ten mały, uroczy z naszego punktu widzenia owad był w Mezoameryce powiązany z symboliką wojenną. Wojownicy z Teotihuacanu nosili pod swoimi nosami ozdoby w kształcie motyli, a freski z Miasta Bogów przedstawiają całe stada tych owadów latające wokół Świętej Góry. Późniejsi Aztekowie wierzyli, że wojownik po śmierci w walce przybiera właśnie postać motyla i beztrosko raczy się nektarem kwiatów w życiu pośmiertnym. Jakby tego było mało, w Tuli ponad pół wieku temu odkryto nawet podobny napierśnik i pirytowe lustro. Myślę, że powyższe interpretacje są bardziej racjonalne, aniżeli pomysły ludzi, którzy wierzą, że starożytna Mezoameryka wyglądała jak jakieś multiversum Gwiezdnych Wojen i Pocahontas. Kolejnym charakterystycznym elementem kojarzonym z Tulą jest kamień ofiarny, znany jako Chacmool. Z pewnością gdzieś go już widzieliście. Przedstawia mężczyznę leżącego na plecach, z nogami zgiętymi w kolanach, a głową uniesioną i odwróconą o 90 stopni w stosunku do reszty ciała. Jego oczy spoglądają przed siebie i najczęściej spotykają wzrok turystów. Chacmool na brzuchu trzyma jakieś tajemnicze, puste naczynie, a do jego ramienia przytroczony jest nóż ofiarny. W Tuli odkryto 7 tego typu rzeźb, z których 6 zostało celowo zniszczonych. Tylko jedna przetrwała do naszych czasów nienaruszona, chociaż pozbawiona oryginalnych, jaskrawych barw. Wszystkie ważniejsze budynki i rzeźby, tak w Tuli, jak i całej Mezoameryce, w ogóle były pokryte jaskrawymi kolorami, które zachowały się z rzadka. W Tuli dominowała czerwień, czerń, biel, niebieski i żółty. Ten ostatni mógł w sztuce odzwierciedlać złote ozdoby, tak samo jak często robili to Rzymianie na swoich płaskorzeźbach. Chuck Mull z pewnością był ołtarzem, kamieniem ofiarnym, na którym składano dary bogom. Mogły to być płody rolne, owoce, mięso zwierząt bądź ludzkie serca. Tula jest jedynie jednym z wielu miejsc, w których natrafiono na podobne kamienie ofiarne. Bliźniaki tulańskiego Chuck Mulla odkryto także w ruinach Chichen Itza albo Tenochtitlanu. Chuck Mull w Tuli stał przed tronem, na którym mógł zasiadać władca lub najwyższy kapłan, przyjmujący ofiarę od jakiegoś trybutariusza, który z uszanowaniem zbliżał się do kamiennej rzeźby. Tula miała 5 boisk do gry, więcej aniżeli znacznie ludniejszy Teotihuacan, co może świadczyć o wzroście popularności tej dyscypliny. Co ciekawe, jedno z boisk w Tuli było dokładną kopią 1:1 podobnego, ale starszego obiektu z Xochicalco, jednego z ważniejszych miast tego okresu. Może to świadczyć o jakichś powiązaniach obu metropolii, przynajmniej przed 900 rokiem, po którym to potęga Xochicalco zaczęła więdnąć, co Toltekowie z Tuli z pewnością wykorzystali. Tuż obok jednego z boisk do gry archeolodzy natrafili na Tzompantli, czyli wspomnianą już wcześniej kamienną półkę na czaszki pokonanych w trakcie gry przeciwników. Oczywiście znalezisko potwierdzono, natrafiając na resztki ludzkich czaszek w jego bezpośredniej okolicy. Nie każdy pojedynek pomiędzy drużynami kończył się masakrą pokonanych. W zdecydowanej większości drużyny po prostu rozchodziły się w swoją stronę, zwycięzcy odbierali nagrody, a pokonani obchodzili się smakiem. Zabijano prawdopodobnie jedynie pokonanych niewolników, najczęściej jeńców wojennych, którzy mogli brać udział w tych rozgrywkach, przyjmując rolę podobną do gladiatorów w antycznym Rzymie. Głowy pokonanych umieszczano na drewnianych stojakach zdobiących Tzompantli, co zresztą później kontynuowali także Aztekowie. Ciałami zaś karmiono dzikie zwierzęta bądź ludzi. Richard Deal wspomina, że w kilku nieużywanych i zaniedbanych budynkach zidentyfikowano wysypiska śmieci, wśród których były także ludzkie kości noszące ślady kanibalizmu. Szczątki tych ofiar odkryto choćby w pokoju numer 3, znajdującym się w kompleksie świątynnym w Coral Locality, który Deal interpretował jako pozostałości Kalmekas, szkoły kapłańskiej. Podobnie jak w innych częściach miasta, kapłani wykorzystali jakiś opuszczony od dawna budynek do wyrzucania tam odpadów, w tym pozostałości ofiar z ludzi. Sam kanibalizm może naturalnie mrozić krew w żyłach, ale tak w Tuli, jak i w innych miastach Mezoameryki, był zapewne zjawiskiem marginalnym, o czym świadczą sporadyczne tego typu znaleziska. W ogóle kości zwierząt w Tuli należą do rzadkości, a ludzi jest jeszcze mniej. Człowiek był więc prawdziwym rarytasem, delicją wśród potraw, jakie znajdowały się na stołach społeczności żyjących głównie z mąki kukurydzianej, tyni czy fasoli. W ogóle analiza tolteckich zębów wykazała u wszystkich dorosłych duże zużycie od drobnych ziaren piasku, jakie dostawały się do mąki kukurydzianej z żaren, manos i metate, w jakich urabiano kukurydzę. Przeciętny Toltek był jaroszem. Nie wydaje się, by ktokolwiek uważał ofiary z ludzi czy praktyki kanibalistyczne za oburzające. Zachowane fasady tolteckich piramid zdobią bowiem przedstawienia drapieżników takich jak orły czy jaguary, żywiące się ludzkimi sercami, czy też strzały przebijające te ważne organy. Podobne znajdowały się w Teotihuacan, który był przecież ważną inspiracją dla mieszkańców Tuli. Tolteckie rodziny mieszkały w kompleksach przypominających te znane z Teotihuacan. Przeciętny kompleks składał się z 5 domostw, dających łącznie dach nad głową dla 25-30 osób. Domostwa otaczały wewnętrzny dziedziniec, na którym znajdował się ołtarz, w którym grzebano jakiegoś sławnego przodka, protoplastę rodziny. Niestety ołtarze zostały skrupulatnie obrabowane jeszcze w czasach prekolumbijskich, a archeolodzy natrafili w nich co najwyżej na zęby zmarłych. Czaszki Tolteków odkrywane w innych niż Tula mniejszych osadach nosiły często ślady deformacji stosowanej w pierwszych latach życia, mającej na celu sztuczne wydłużenie głowy. Zmarłych najczęściej grzebano w pozycji siedzącej lub półleżącej. Kompleksy mieszkalne były starannie oddzielone od innych zabudowań murami, dając dużą prywatność mieszkańcom takiej oddzielonej strefy. Przed oczami wścibskich sąsiadów chroniły Tolteków także tunele wejściowe przybierające zawsze postać dużej litery L, tak, że przechodnie stojący przed takim tunelem nie byli w stanie widzieć, co dzieje się na podwórzu. Tula była wyposażona w kanalizację odprowadzającą nadmiar wody, szczególnie dokuczliwy podczas letnich ulew. Potęga Tolteków mogła mieć po części uzasadnienie ekonomiczne. Miasto wykorzystało upadek znaczenia Teotihuacanu i zdołało przejąć kontrolę nad lokalnymi kopalniami niezwykle cennego, zielonkawego obsydianu w Pachuca. Prace archeologiczne potwierdzają wielkie znaczenie, jakie obsydian z Pachuca miał w Tuli. Deal pisze, że powierzchowne badania archeologów przyniosły 15 tysięcy fragmentów obsydianu odkrytego na samej powierzchni zaledwie małej części miasta. Kolejne 25 tysięcy wydobyto podczas wykopów, które nigdy nie przekroczyły 1% powierzchni Tuli. Z tej całości 80% obsydianu pochodziło z Pachuca, resztę importowano z dalszych odległości. Cenny zielonkawy obsydian następnie eksportowano, co potwierdzają znaleziska z innych miast Mezoameryki, a nawet z południa Stanów Zjednoczonych. Deal przypuszcza, że nawet 40% dorosłej męskiej populacji miasta mogło zajmować się obróbką obsydianu, będącego odpowiednikiem europejskiego brązu, żelaza czy stali. Twarde, bardzo ostre i łatwe do formowania, ale jednocześnie kruche, szkliwo wulkaniczne zaspokajało potrzeby społeczeństwa, które nie znało jeszcze obróbki żelaza. Kontrola nad obsydianem może stanowić odpowiedź na ważkie pytanie. W jaki sposób władcy Tuli byli w stanie wyżywić wielotysięczną populację miasta leżącego w rejonie, gwarantującym jedynie umiarkowane zbiory? Archeolog zaznacza jednak, że handel nie mógł być odpowiedzią na wszystkie braki i bolączki Tolteków. Mezoamerykańscy kupcy wędrowali w karawanach tragarzy dźwigających na swoich plecach kosze, do których ładowano maksymalnie 23 kg towaru, o czym informuje nas kodeks florencki. Jest to miara dość uniwersalna, z którą można się spotkać zresztą w wielu epokach. Piszący w XIX wieku Hans Delbrück, pruski historyk wojskowości i weteran wojny z Francją, podawał bardzo podobne wagi jako maksymalne, jakie był w stanie nosić przez dłuższy czas, kilka godzin dziennie, tak pruski, jak i francuski żołnierz, nie narażając się na utratę zdrowia. Mezoamerykańscy kupcy dźwigali swoje towary po 30 km dziennie, pieszo. Nie znano wózków ani taczek wykorzystujących koła, co było związane nie z brakiem wiedzy o kole, bowiem to akurat mieszkańcy Mezoameryki znali, ale z brakiem zwierząt pociągowych zdolnych do ciągnięcia pojazdów. Koła pojawiają się natomiast dość często w zabawkach, które dzieci Tolteków, Majów czy Azteków ciągnęły na sznurku, tak samo jak robią to najmłodsi obecnie. Deal uważa, że transport żywności tą metodą tracił opłacalność po maksymalnie 150 km, czyli 5 dniach marszu. Człowiek musiał w końcu coś jeść, więc niosąc żywność z punktu A do punktu B, zjadłby jej w ciągu 5 dni tyle, że cała eskapada nie miała już specjalnie sensu, zwłaszcza że przecież musiał jeszcze wrócić i po drodze też coś jeść. Dalekosiężna wymiana handlowa w Mezoameryce istniała, ale ograniczała się do bardzo cennych towarów zajmujących niewiele miejsca, które opłacało się nieść na długie odległości, kupując po drodze żywność. Ewentualnie wymieniano je na najbliższym targu, a dalej wędrowały z innymi kupcami. Toltekowie mogli eksportować obsydian, ceramikę, narzędzia z kamienia, skóry rzadkich zwierząt, a także same czworonogi, sól, wapień, a na krótsze odległości drewno czy żywność. Importowano kakao, tytoń, grzyby halucynogenne, muszle, bawełnianą odzież, miód, papier amate, dzikie zwierzęta, cudzoziemską ceramikę. biżuterię z metalu, pióra rzadkich ptaków, na przykład kwezali. Walutą ułatwiającą wymianę mogły być ziarna kakao albo zwoje bawełny, tak jak kilka wieków później będzie to miało miejsce w azteckim Tlatelolco, o czym pisał zresztą naoczny świadek. Bernal Diaz del Castillo. Sporą część wyżej wymienionych produktów Toltekowie mogli otrzymywać w ramach trybutu od podbitych ludów, podobnie jak 500 lat później będzie to miało miejsce w przypadku Azteków. Tula ze względu na swoje położenie mogła być zdaniem Dila kupieckim hubem leżącym na przecięciu szlaku łączącego południową Mezoamerykę z jej północnymi ziemiami aż po stan znany nam jako Nowy Meksyk. Jakość tolteckiego rzemiosła była w Mezoameryce legendarna, głównie za sprawą Azteków, którzy dzieła swoich poprzedników wynosili pod niebiosa. Sahagún w Księdze X Kodeksu Florenckiego pisał: Toltekowie byli mądrzy, ich dzieła były wszystkie dobre, wszystkie doskonałe, wszystkie cudowne. Ich domy były piękne, zdobione mozaikami, wygładzane, otynkowane, bardzo cudowne. Toltekowie byli mądrzy, byli myślicielami, ponieważ zapoczątkowali liczenie roku, liczenie dnia. Ustalili sposób, w jaki noc, dzień będą działać. Byli jak mieszkańcy Babilonu, mądrzy, wykształceni, doświadczeni. Wielu z nich było skrybami, kamieniarzami, cieślami, rzemieślnikami, sklejaczami piór, garncarzami, przątkami, tkaczami. Byli bardzo wykształceni. Odkryli i posiedli wiedzę o zielonych kamieniach, turkusach szlachetnych i pospolitych. Wędrowali, aby się uczyć, aby szukać kopalni srebra, złota, miedzi, cyny, miki, ołowiu. Wędrowali, aby się uczyć o nich wszystkich. Superlatywy, w jakich azteccy informatorzy Sahagúna wyrażali się o Toltekach, skłaniały przez lata wielu badaczy do podejrzenia, że w rzeczywistości mówiono Teotihuacanie, gdyż Tula sama w sobie nie robiła aż tak olbrzymiego wrażenia. Poza tym toltecka dominacja w Dolinie Meksyku przypadła na dość późny okres od X do XII wieku, potwierdzony zresztą datowaniem radiowęglowym organicznych znalezisk z Tuli. Wydaje się, że Aztekowie po prostu niewiarygodnie wyolbrzymiali osiągnięcia Tolteków, od których zresztą starali się wywieźć swoje pochodzenie. Architektura Tuli była co prawda dość majestatyczna, ale wykończenie jej zdobień wszędzie tam, gdzie się one zachowały, jest dość toporne. Podobnie ma się sytuacja z toltecką ceramiką tworzoną w stylu znanym jako Coyotlatelco. W porównaniu do najwybitniejszych osiągnięć późniejszych Azteków wygląda ona dość skromnie, przeciętnie rzec by można. Możliwe jednak, że dotychczas nie odkryliśmy najlepszych egzemplarzy sztuki tolteckiej, gdyż zdążyli je wcześniej zrabować Aztekowie. Wśród nielicznych znalezisk z Tuli znajdują się jednak prawdziwe arcydzieła, takie jak ceremonialna kolczuga wojownika lub raczej władcy, składająca się z 1446 płytek i uzupełniającego ją naszyjnika z 245 koralików, zrobionych z muszli małża znanego jako zawiaśnik, albo po łacinie spondylus princeps. Możliwe, że gusta Azteków były znacznie odmienne od naszych i to, co my uważamy za przeciętność, dla nich było prawdziwym rarytasem. Nie da się jednak ukryć, że Toltekowie byli historycznym pomostem między klasycznym Teotihuacanem, a późniejszym azteckim Tenochtitlanem. Richard Deal uważa, że garncarstwo i wyrób naczyń ceramicznych było zaraz po obróbce obsydianu głównym zajęciem rzemieślników w Tuli. Nawet 1/3 populacji mogła żyć w jakimś stopniu z wytwarzania ceramiki, którą następnie sprzedawano w okolicznych wsiach i miastach. Wśród naczyń codziennego użytku archeolodzy często natrafiali na patelnie do tortilli, poza nimi zaś na wszelkie misy, kubki, puchary czy fajki do tytoniu. Garncarstwem i ceramiką musiała się zajmować duża część populacji, gdyż, jak zauważa Deal na podstawie obserwacji w bliższych naszym czasom meksykańskich wioskach, w których ludność dalej korzystała z podobnej ceramiki jak w dawnych czasach, w przeciętnym domostwie znajdowało się około 60 naczyń różnego typu. Przeciętna żywotność naczynia w zależności od zastosowania wynosiła zaś jedynie 6 miesięcy. Naczynia często się tłukły pod wpływem upadków bądź nadmiernego nagrzania. Garncarze mieli więc ręce pełne roboty. Przeciętny meksykański rzemieślnik wyrabiający naczynia tradycyjnymi metodami jest zaś w stanie produkować od 675 do 2500 małych naczyń rocznie. Liczba zależy od typu i zaawansowania zdobień. Mieszkańcy Tuli byli nie tylko rolnikami i rzemieślnikami, ale także wojownikami, o czym dobitnie świadczy powszechna w mieście sztuka militarystyczna, występująca choćby pod postacią 4 wspomnianych wcześniej Atlantów. Potęga Tuli z pewnością miała ekonomiczne fundamenty zbudowane na pośrednictwie w handlu i tranzycie towarów oraz zręczności rzemieślników. Bez dzielnych wojowników jednak Toltekowie mogli być jedynie bogatą społecznością przechodzącą z rąk do rąk silniejszych sąsiadów. Ich armie z pewnością dawały się we znaki sąsiadom, być może dokonując nawet dalekosiężnych wypraw. Archeolodzy pracujący w Mezoameryce już w pierwszej połowie XX wieku dostrzegli zaskakujące podobieństwa w architekturze i symbolice między Tulą a oddalonym o 1000 kilometrów miastem Majów na Jukatanie, Chichen Itza. Jedno z majańskich proroctw, Hilama Balama, donosi nawet o inwazji z zachodu, jaka spadła na Chichen w 987 roku. Przewodzić miał jej tajemniczy Kukulkan. Imię to w mowie Majów znaczy to samo, co Quetzalcoatl w języku Nahuatl. Upierzony wąż. Jeżeli przypomnimy sobie legendę o topilcinie Quetzalcoatlu, który opuścił Tulę w połowie X wieku i odszedł na wschód, to być może zaświta nam w głowie myśl, że ów toltecki władca, wygnany ze swojego miasta, mógł już jako renegat dokonać inwazji na Jukatan, gdzie znalazł sobie nowe królestwo. Majańska stela 31 z Tikal wspominała o podobnej inwazji na Jukatan przeprowadzonej z zachodu 5 wieków wcześniej, w 378 roku. W jej efekcie w jednym z głównych miast Majów mogła zostać osadzona dynastia związana z ówczesną potęgą Teotihuacanu. Wszystko to są jedynie przypuszczenia, ale zaskakujące powiązania kulturalne między Tulą i Chichen Itza nie podlegają wątpliwości. Zapożyczenia te musiały zaś wędrować z Doliny Meksyku w kierunku Jukatanu, gdyż wielkość Tuli rozpoczęła się wcześniej, stąd odosobnione głosy niektórych badaczy sugerujących niegdyś, że to Chichen Itza skolonizowała Tulę, nie znajdują dzisiaj poparcia. W czasach świetności Tuli jedynie Xochicalco i Cholula były przez pewien czas godnymi przeciwnikami tolteckiej metropolii do dominacji w centralnym Meksyku. Pomimo tego, zakres dominacji Tolteków i granice ich państwa od dekad są przedmiotem kontrowersji. O ile znaleziska archeologiczne potwierdzają rozległe kontakty handlowe Tolteków, o tyle nie sposób za ich pomocą potwierdzić, że zdołali oni utworzyć rozległe imperium na miarę tego, jakie powstanie pod rządami Azteków kilka stuleci później. Wydaje się, że także Teotihuacan miał większe wpływy terytorialne od późniejszej Tuli. Toltekowie stworzyli potęgę regionalną, nadającą przez 2 stulecia rytm wszystkiemu, co działo się w Dolinie Meksyku i jej okolicach, ale nie stworzyli wielkiego imperium. Ocenianie potęgi dawnych Tolteków na podstawie niepozorności ruin Tuli może być jednak nieco chybione. W końcu każdy, kto kiedykolwiek widział na własne oczy choćby pozostałości macedońskiej Peli czy peloponeskiej Sparty, chyba nigdy nie uwierzyłby, że owe miasta były kiedykolwiek potęgami. W przypadku Sparty wydaje się to pomysłem wręcz absurdalnym, a jednak to miasto, po którym pozostało dosłownie parę kamieni, trzęsło kiedyś całą Helladą. Około 1150 roku nadszedł jednak kres znaczenia Tuli. Aztecka tradycja zachowała dla nas wiele bajecznych opowieści o upadku miasta, osłabionego jakimś wewnętrznym konfliktem, rozerwanego od wewnątrz. Wiele z nich sugeruje, że upadek spowodował legendarny Tezcatlipoca, który wygnał Quetzalcoatla z Tuli, tylko po to, aby potem za pomocą licznych podstępów i czarów doprowadzić Tolteków na skraj przepaści. Tutaj wystarczyło już tylko małe, niewinne pchnięcie, aby spadli w otchłań. W przeciwieństwie do Teotihuacanu, w Tuli nie doszło do powolnej, rozłożonej na dekady albo i stulecia, agonii. Upadek był szybki i gwałtowny. Głównymi podejrzanymi są koczownicy z wyżyny Meksyku, będący zresztą krewniakami samych Tolteków, Chichimekowie. Napastnicy mogli spaść na miasto osłabione jakimś wewnętrznym konfliktem między wrogimi frakcjami lub stronnictwami skupionymi wokół kultu konkurencyjnych bóstw, jak Tezcatlipoca i Quetzalcoatl. Uderzenie musiało być piorunujące, gdyż każdy budynek w dzisiejszej Tuli Grande nosi ślady ognia, rabunku i destrukcji. Nad pokonanym miastem pastwiono się tak bezlitośnie i skrupulatnie, jak podczas zabójstwa jakiejś znienawidzonej osoby, prawdziwego dręczyciela. Stare źródła mówią, że w 1156 roku Huemac, ostatni władca Tolteków, opuścił Tulę, być może tuż przed jej ostateczną zagładą, i przeniósł stolicę do Chapultepec. Wkrótce jednak, wobec kolejnych niepowodzeń i braku nadziei, popełnił samobójstwo, kończąc tym samym toltecką linię dynastyczną. Pomimo tego pamięć o pokonanych nie zaginęła. Wręcz przeciwnie. Aztekowie, którzy pojawili się w Dolinie Meksyku przynajmniej kilka dekad po upadku Tuli, na własne oczy widzieli jej ruiny. Zniszczenia dokonane w pokonanym mieście bardzo dobrze podsumowuje krótki poemat anonimowego azteckiego poety. Wszędzie, gdziekolwiek spojrzysz, wszędzie widać pozostałości glinianych naczyń, ich kubków, ich posągów, ich lalek, ich figurek, ich bransolet. Wszędzie są ruiny. Naprawdę, Toltekowie kiedyś tam mieszkali. Nowi przybysze z miejsca uznali Tolteków za swoich protoplastów, a w miarę upływu czasu w państwie azteckim doszło do prawdziwej Toltekomanii. Dawni władcy, kapłani, wojownicy i rzemieślnicy z Tuli stali się dla nowych panów Doliny Meksyku uosobieniem kolebki cywilizacji. Tym samym, czym dla XVI-wiecznych Europejczyków byli Grecy i Rzymianie. Azteccy władcy i członkowie elit z radością żenili swoich synów z dziewczętami ze starych tolteckich rodów, podnosząc tym samym swój prestiż. Sam Moctezuma Xocoyotzin wydał jednego z synów za toltecką kobietę. Idealizowanie dawnej potęgi doszło do takiego stopnia, że nawet wielu współczesnych badaczy dało się oszukać azteckim legendom, wierząc w istnienie olbrzymiego tolteckiego imperium. Tula już w kilka dekad po upadku została ponownie skolonizowana. Tym razem przez Azteków, którzy tak niechlubnie obeszli się z jej pozostałościami, rabując wszystko, co tylko się dało. Miasto odegrało także pewną symboliczną rolę tuż po upadku Tenochtitlanu. W latach 40. XVI wieku hiszpańscy misjonarze w pocie czoła nawracali pokonanych Indian, albo tych z owych Indian, którzy zdołali przeżyć kolejne epidemie czarnej ospy i wyzysk konkwistadorów. Upadek dawnych bogów był szybki i wydawałoby się kompletny. Z jednym wyjątkiem. Pomimo upadku Tenochtitlanu, Hiszpanie nie byli w stanie zdobyć kamiennego posągu boga Huitzilopochtliego, głównego patrona Azteków. Indianie zdołali wynieść podobiznę boga z upadającego miasta i ukryć ją gdzieś na prowincji. Jeszcze w dwie dekady po upadku swojego państwa w Dolinie Meksyku krążyły opowieści o posągu, który przenoszono z jednego miejsca do drugiego, kryjąc go przed misjonarzami. Wokół podobizny Huitzilopochtliego skupiała się ta część rdzennych mieszkańców Doliny Meksyku, która z sentymentem wspominała swoją utraconą niezależność. Hiszpanie ciągle deptali po piętach wyznawcom Boga, starając się dostać jego posąg w swoje ręce, ale nigdy im się to nie udało. Jedna z azteckich legend mówi, że kamienną figurę w końcu ukryto w jakiejś samotnej jaskini, gdzieś w okolicy Tuli. Nikt do tej pory jej nie znalazł, a co za tym idzie, istnieje prawdopodobieństwo, że ktoś jeszcze się na nią natknie. Najważniejszy idol Azteków, czeka na ponowne odkrycie. Nieuchronne przeznaczenie, jakie spotkało potężną Tulę i Tolteków, najlepiej opisuje uniwersalny fragment azteckiego poematu przypisywanego żyjącemu w XV wieku mędrcowi, poecie, wojownikowi i władcy Texcoco, znanemu jako Nezahualcoyotl, nienasycony kojot. Cała ziemia jest grobowcem, przed którym nic nie umknie. Nic nie jest na tyle doskonałe, aby w nim nie spoczęło. Rzeki, strumyki, wodospady. Płynie woda, ale nigdy nie wraca do swoich szczęśliwych początków. Niecierpliwie spieszy do rozległych domen Boga deszczu. Poszerzając swe koryto, mości także smutną urnę na własny pogrzeb. Jelita ziemi wypełnione są zaraźliwym prochem. Kiedyś mięso i kość, kiedyś ruchliwe ciała ludzi, którzy zasiadali na tronach, decydowali w sprawach, przewodniczyli radom, dowodzili armiami, podbijali prowincje, posiadali skarby, obracali w proch świątynie, radowali się swoją dumą, majestatem, powodzeniem, chwałą i potęgą. Zniknęła ta chwała, tak jak znika niestały dym rodzący się w ognistej czeluści Popocatépetl. Nic o nich nie wspomina, poza zapisanymi stronicami. Treść przygotował i przeczytał Michał Kuźniar. Jeżeli spodobał się Wam ten odcinek, możecie rozważyć dobrowolne wsparcie podcastu Mroczne Wieki cyklicznie poprzez Patronite lub jednorazowo w postaci wirtualnej kawy na Buy Coffee bądź Suppi. Linki znajdują się w opisie odcinka. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, a szczególnie Leśnemu Władkowi, Andrzejowi, Michałowi, Wojciechowi, Maksymilianowi, Rafałowi, Różnym Różnościom, Wilhelmowi, Jarosławowi, Oskarowi, Marcin Klug Construction Limited, Gross Quildu, Robertowi, Dariuszowi i Tomaszowi. Filmy będące ekranizacją audycji można oglądać i komentować na YouTube, do czego wszystkich serdecznie zachęcam. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka oraz na końcu filmu.